Naszą rozmowę musimy rozpocząć od wyjaśnienia tytułu ekspozycji, ponieważ ma ona charakterystyczny zapis graficzny A gwiazdka Tystki. Tak musimy dosłownie odczytywać ten tytuł. Ta gwiazdka symbolizuje literę, którą możemy sobie wpisać w tę lukę. Dlaczego taki, a nie inny tytuł i jaka litera tak naprawdę powinna się tam znaleźć na miejscu tej gwiazdki?
Bardzo podziwiam, że udało się Pani dobrze przeczytać ten tytuł, bo to jest bardzo nieintuicyjne dla wielu osób i same musiałyśmy się długo uczyć, żeby dobrze wymówić tytuł wystawy, czyli A gwiazdka Tystki.
Agata Sztorc-Gromaszek, współkuratorka wystawy.
Tytuł jest niejednoznaczny, bo może być interpretowany jako artystki, autystki, ale ta gwiazdka sugeruje, że mogą być też inne litery i mogą powstać razem z nimi inne słowa, których może nie wymyśliłyśmy jeszcze. I ten tytuł zdradza w zasadzie to, o czym jest ta wystawa i to, kim są osoby, które biorą w niej udział. Czyli są to autystyczne kobiety i dziewczyny.
I wystawa podsumowuje pewien cykl spotkań kobiet i dziewczyny w spektrum. Jaki jest główny przekaz? Jakie są główne założenia tej ekspozycji?
Przede wszystkim jest to ekspozycja o charakterze samorzeczniczym, co oznacza, że głos tutaj oddajemy autorkom, które mówią o swoich doświadczeniach poprzez prace artystyczne, ale również poprzez teksty. Integralną częścią wystawy jest książeczka z autorskimi opisami prac, które pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć perspektywę uczestniczek. Wystawa już jest prezentowana po raz czwarty. Podróżowała w różnych miejscach. Była w Lublinie, w Toruniu, ostatnio również w Krakowie. Ten dopisek A gwiazdka Tystki w trasie trochę nawiązuje do trasy koncertowej w taki zabawny sposób, ale ważne w nim jest też to, że za każdym razem, kiedy prezentujemy wystawę w jakimś innym mieście, zapraszamy też do udziału lokalne artystki, autystki. Teraz bardzo się cieszymy, bo w Krośnie dołączyła do nas Marzena Majka, która zaprezentowała cudowną ikonę, która z jednej strony nawiązuje do tradycyjnych ikon, z drugiej strony opowiada o jej codziennym życiu, jej doświadczeniach, więc i też zajmuje główne miejsce na tej wystawie nieprzypadkowo. Bardzo cieszymy się, że Marzena do nas dołączyła. Głównym założeniem tej wystawy jest to, żeby spojrzeć też na doświadczenie spektrum jako na coś, co może pomagać w życiu, bo często mówi się o temacie spektrum jako o barierach, trudnościach i osoby skupiają się właśnie na tym, żeby zwracać uwagę na te tylko negatywne rzeczy, które też bywają częścią doświadczenia spektrum, ale chcemy też w tej wystawie spojrzeć na to w taki sposób afirmatywny bardziej. Jest tutaj na przykład praca Magdaleny Szubielskiej Autoportret, gdzie Magda wykonuje gest w polskim języku migowym zasłaniania oczu, który nawiązuje do tego, że dla wielu osób w spektrum patrzenie komuś w oczy jest trudne i niewygodne. I z drugiej strony ta praca opowiada o tym, że Magda, która jest osobą rudą, w szkole doświadczała też różnych nieprzyjemnych sytuacji. Część z nich po prostu ignorowała, bo nie rozumiała ich, co jest właśnie jedną z tych mocy autystycznych. Jest tutaj też na wystawie praca Kamili Jabłońskiej Fantasny, która opowiada o jej bardzo głębokich i ogromnych zainteresowaniach związanych z paleontologią i biologią, które pokazuje, że wiele osób w spektrum ma takie umiejętności dogłębnego zainteresowania jakimś tematem, dzięki czemu stają się specjalistami, specjalistkami w danej dziedzinie. I to są właśnie takie cechy, które mogą być odbierane jako coś pozytywnego i coś, co pomaga właśnie w życiu.
Jak te cechy wpływają na sposób tworzenia i na efekt końcowy też tego procesu twórczego?
Są takie teorie w sztuce i w psychologii, które mówią o estetyce neuroróżnorodności i to jest taki temat jeszcze za bardzo niezgłębiony w Polsce, który mówi o tym, że jest wiele motywów, które się powtarzają, na przykład drobne elementy, układanie różnych elementów, powtarzalne motywy. Tutaj na tej wystawie mamy prace, które są wykonane bardzo różnymi technikami i one nie mają w zasadzie takich cech formalnych, żeby można było powiedzieć o tym, że się powtarza jakiś motyw albo jakaś technika, ale one mają dużo wspólnego ze sobą cech. Na przykład jest właśnie mozaika Pauliny Garbiec pod tytułem Relacje. Tworzenie mozaiki też jest takim procesem, który mi się wydaje, że jest bardzo autystyczny, bo on polega na dopasowywaniu drobnych elementów i tworzeniu nowego systemu. Tworzenia systemu też się pojawia w pracy Niny Bułtowicz pod tytułem Lubię chodzić z plastrem, gdzie Nina opowiedziała o swojej dyspraksji, czyli o takiej cesze, którą ma wiele osób w spektrum, która polega na tym, że osoba sobie niechcący uszkadza swoje ciało, jest trochę niezdarna i elementy elementem tej pracy jest alfabet, który został napisany od podstaw, wymyślony właśnie przez autorkę, czyli mamy tutaj znowu system. Jest też praca Anny Bigos pod tytułem Podręczna baza danych, gdzie też podkreślone jest to, na co Ania zwraca uwagę, czyli na różne liczby, daty, numery, na komunikację miejską. I takie motywy się pojawiają właśnie w tych różnych pracach. Też na rysunkach Kamili Jabłońskiej też widać, że są liczby zanotowane, więc takie elementy pokazują, że mimo, że te prace wynikają z bardzo osobistych doświadczeń, które przez wiele lat były nieodkryte, nieuświadomione albo ukrywane wręcz, co też bardzo dużo kosztuje autorki, no to one opowiadają jednak o jakimś współdzielonym doświadczeniu. I to jest też duża moc tej wystawy, bo jej celem jest też to, żeby osoby, które biorą w niej udział, czuły, że nie są same, że nie są wyizolowane. I wystawa też nie bez przyczyny dotyczy tematu spektrum kobiet, a nie po prostu szerzej spektrum, dlatego że przez wiele lat twierdzono, że ten temat dotyczy wyłącznie mężczyzn. Co wynikało z tego, że kobiety w trakcie życia są socjalizowane do tego, żeby odtwarzać różne sytuacje społeczne i uczone są maskowania, rozpoznawania emocji innych ludzi, co właśnie u kobiet w spektrum często jest czymś, co je bardzo krzywdzi i bardzo wiele je kosztuje, tak zwane maskowanie.
Mówi się o tym, że u kobiet jest zdecydowanie trudniej zdiagnozować spektrum i tej diagnozy dotyczy jedna z prac Malwiny Derengowskiej. Za moich czasów jest to komiks, który właśnie pokazuje, że jako społeczeństwo nie potrafimy się pogodzić z tym, że ktoś jest neuroatypowy, że jest nieco inny, nieco inaczej reaguje na bodźce, inaczej patrzy na świat, inaczej też okazuje w ogóle emocje.
Tak, ten wątek diagnozy i też pogodzenia się ze samą sobą pojawia się też w pracy Doroty Mościbrodzkiej, Spektrum Światła, i myślę, że Dorota zaraz o tym opowie więcej, bo to jest bardzo ciekawy wątek. W pracy Malwiny Derengowskiej pojawia się też wątek tego, że jej ojciec wypiera to, że jest autystyczny, i w tym komiksie pojawia się takie sformułowanie, że za moich czasów nie było autyzmów. No właśnie, to jest ten wątek międzypokoleniowy, który pokazuje, że to, że się o tym nie mówiło, to nie znaczy, że tego nie było wcześniej. Po prostu teraz jest większa świadomość i też większa akceptacja dzięki temu. I też to jest celem tej wystawy, właśnie uświadamianie, pokazać osobom, że żyjemy w świecie, który jest różnorodny, że nie wszędzie muszą być osoby, które się zachowują tak samo, są takie same. I ten wątek się też pojawia w pracy Marzeny Majki w ikonie Dziewczyna z bukietem niezapominajek, gdzie niezapominajki są ważnym motywem, ponieważ zazwyczaj się ludziom kojarzy niezapominajka z kolorem niebieskim, a u Marzeny na obrazie te kwiatki mają kilka kolorów, bo Marzena, jako osoba, która się interesuje botaniką, ona wie więcej na ten temat i to jest taka piękna metafora też ludzi, że oczekujemy, że ktoś będzie się zachowywał tak jak reszta ludzi, ale tak naprawdę świat jest różnorodny, tak jak te kwiatki. One nie są tylko niebieskie, mają też inne kolory. Nie będę mówiła jakie, bo zachęcam, żeby przyjść i sobie zobaczyć. Bo to jest właśnie piękne, że jesteśmy różnymi ludźmi, którzy różnie się zachowują. Dzięki temu świat jest piękny po prostu.
Pani praca to właściwie zestaw mniejszych elementów zatytułowany Spektrum Światła.
Światło to jest to, co oprócz czasu dla mnie, jako dla fotografki, jest najważniejsze.
Dorota Mościbrodzka, współautorka wystawy.
A jednym z głównych elementów tej mozaiki, która właściwie powstała z moich prac, jest właśnie fotografia. Fotografia, która powstała na potrzeby tego projektu, co też jest w ogóle nieswoiste dla mnie, bo ja zawsze twierdziłam, że nie umiem odpowiadać na zapotrzebowanie danego projektu, nie umiem pracować w projekcie. I stało się coś dziwnego dla mnie, co też potwierdziło mi, że jestem tu i teraz w dobrym miejscu. Przyjęłam zaproszenie do tego projektu i tak powstały 4 moje autoportrety. Mnie, już osoby dorosłej, która układa się z takimi rzeczami, które już w tej chwili umie zdefiniować, z takimi cechami, które potrafi już nazwać, czyli są to na przykład dyspraksje, jest to na przykład maskowanie. Ale tak jak widać na tych portretach, jestem nie do końca osadzona w rzeczywistości, bo taka się czuję, będąc w spektrum. Te fotografie są wykonane taką metodą, jak pracuję na co dzień, czyli w ciemni na papierze barytowym. Po raz pierwszy zrobiłam swoje autoportrety. I to są autoportrety zrobione z perspektywy osoby dorosłej, która dzisiaj stoi na miejscu małej dziewczynki. Tej małej dziewczynki, która wykonała ten rysunek, który jest w dosłownym centrum kompozycji. Ja miałam coś około 3 lat. Pamiętam te desperacje. Skończyły mi się wszystkie kolorowe farby. I byłam wściekła, czułam się bezradna, ale już wtedy była we mnie jakaś taka siła, że no tak, ale muszę zrobić z tego, co mi zostało, z tego, co jest. I wzięłam właściwie 2 kolory, które zostały, biały i czarny. Wydawało mi się, że z tego nic nie można stworzyć w tym 3-letnim świecie, tak mi się wydawało. A okazało się, że jak najbardziej można było coś stworzyć i mało tego, że ta czerń i biel później będzie mi towarzyszyć chociażby w fotografii, bo zajmuję się fotografią tradycyjną srebrową wyłącznie czarno-białą. Także to dla mnie był taki proces utulenia tej małej dziewczynki i spojrzenia w jej stronę i powiedzenia: jesteś w porządku. Nie jesteś nareszcie tym dzieckiem, które było jakieś dziwne, małomówne, stroniące od rówieśników, mające totalnie własny świat, mające swoje sekrety, stojące chętniej z boku i patrzące na otoczenie, a niekoniecznie włączające się. Ale ja jestem dzieckiem lat 80. i to wszystko wtedy było dziwne. Wtedy się nie mówiło o spektrum autyzmu praktycznie w ogóle. A już na pewno nie mówiło się o spektrum autyzmu w kontekście dziewczynek.
A kiedy pani się dowiedziała, zorientowała, że być może albo już rzeczywiście po diagnozie jest pani w spektrum autyzmu?
Zaczęłam się orientować, kiedy w najbliższym otoczeniu pojawił się chłopiec, który został zdiagnozowany. I ja nagle zaczęłam odkrywać, bo zaczęłam też czytać, zaczęło mnie to po prostu interesować.
A ile miała pani lat?
Ja byłam już dobrze po 30. Także byłam na pewno dorosłym człowiekiem, ale to też dość śmiesznie, bo po tej 30 dużo rzeczy w moim życiu się zadziało. Ja jestem z wykształcenia tłumaczką i fotografia pojawiła się również po 30. Ja zawsze nawiązuję do takiego zdania, które wypowiedziała znakomita fotografka Ewa Rubinstein. Kiedy zajęłam się fotografią, byłam już w dość poważnym wieku. Miałam 34 lata. Także ja już byłam też w takim dość poważnym wieku i te rzeczy lawinowo zaczęły się u mnie dziać. I ja się nie zdecydowałam na proces diagnostyczny taki w pełnym wymiarze, bo też wiedziałam, że nie jest mi potrzebne, żeby ktoś mi napisał na papierze: tak, jest tak albo inaczej. Natomiast w momencie, kiedy jako osoba wysoko wrażliwa zaczęłam mieć problemy z depresją i zwróciłam się do specjalisty i to okazała się bardzo ciepła i wspaniała pani psychiatra, z którą mogłam otwarcie na ten temat porozmawiać i po prostu ponazywałyśmy pewne rzeczy. I ja nagle byłam bardzo ciekawa, ponieważ to był też taki czas, kiedy pojawiało się sporo książek o kobietach, dziewczynach w spektrum. Ja je czytałam i myślałam sobie: kurczę, ale te reakcje są różne. Dziewczyny czasem mówią, że przeżyły szok i że właściwie teraz nie wiedzą. No to wszystko zaczynamy od początku, to jakoś tracę ten grunt pod nogami. A ja zupełnie odwrotnie. Ja się uspokoiłam i zobaczyłam, że to wszystko można nazwać, chociaż nie jestem osobą, która potrzebuje sobie, o tym mówi jeden z moich wierszy, potrzebuje sobie wszystko poukładać w szufladkach. Wcale tak nie jest, ale nagle mam wrażenie, że rozwiały się pewne znaki zapytania, które ja miałam co do siebie samej. Nazwałam, na przykład okazało się, że to nie jest tak, że ja jestem totalnie inna, to znaczy wszystkie dziewczyny są zgrabne i poruszają się z gracją, a ja się wiecznie potykam i wiecznie mam siniaki. Nie, to jest dyspraksja. Moja obecnie bardzo dobra kumpela i wręcz się z tego śmieję. Mnie to dało taki swoisty spokój i takie ukojenie tej małej dziewczynki, bo na jej miejscu już stała 40-paroletnia kobieta. I nagle takie pogodzenie się z tym dzieckiem, powiedzenie mu, jest okej, ty jesteś naprawdę zupełnie okej, było dla mnie naprawdę świetną sprawą. I kiedy szykowałyśmy tę ekspozycję, okazało się, że ten rysunek dziecięcy będzie pokazany w innej ramie. Ja go wyjęłam z antyramy, w której wisiał u mnie w domu i okazało się, że pod tym rysunkiem jest podkład i na tym podkładzie słońce, czyli też światło, działanie światła i odbicie na papierze zrobiło taki powidok. I pomyślałam sobie razem zresztą z kuratorką, że ten powidok musi się znaleźć, bo to jest też metafora tego życia autystki. Ten powidok zawsze tam był. Był tam od wielu lat. To słońce sobie działało, ja nic o tym nie wiedziałam, ale ten powidok tam był. Teraz ja go wyciągnęłam na światło dzienne i on stanowi jeden ze składowych elementów tej kompozycji. No i znowu jest okej. Jest w porządku, jestem spokojna.
Wystawa wędruje po Polsce. Jak jest odbierana przez widownię, też w różnych miastach? Czy na Podkarpaciu, tutaj w Krośnie, ten odbiór jest może inny albo może jest taki sam?
Myślę, że to jeszcze będzie do zweryfikowania w trakcie trwania wystawy, ale ciekawe jest to, że ta wystawa przyciąga zawsze specyficzną publiczność. W każdej z galerii, gdzie była dotychczas prezentowana, mieliśmy taki feedback, że przychodziły osoby, które zazwyczaj nie przychodzą do galerii. I że często są to kobiety i że są to często osoby, które czytają od deski do deski nasz długi przewodnik na 30 stron, co też świadczy o tym, że to są osoby, dla których ten temat jest ważny i istotny. Podczas pierwszej edycji wystawy, która była w Galerii Labirynt, też było strasznie dużo warsztatów do niej, w których brały najchętniej udział grupy ze szkół specjalnych, z różnych grup zrzeszających osoby w spektrum, co też pokazuje, że ta wystawa ma ogromną siłę taką sojuszniczą i samorzeczniczą i pokazuje właśnie osobom, że mogą być artystami też, mogą też słuchać się swojej intuicji i że to jest okej, że jest to przestrzeń do pogodzenia się ze sobą. Bywa też tak, że ta wystawa generuje silne emocje u niektórych osób, dlatego na wystawie tutaj w Krośnie zadbaliśmy o to, żeby było takie miejsce do wyciszenia i w jednej z sal na końcu jest taka przestrzeń, gdzie są poduszki, koc obciążający, słuchawki wyciszające, krzesła, żeby można było sobie usiąść i się zdekompresować, bo ta wystawa też ma taką moc, że ona może uświadamiać niektórym osobom ich własne cechy po prostu. I wiemy też z doświadczenia, że wiele osób na przykład sobie po obejrzeniu tej wystawy na przykład robiło diagnozę albo też przeżywało ją bardzo mocno, ponieważ ma w swoim otoczeniu osoby, które też są w spektrum i no może ona po prostu triggerować też trudne emocje. Więc uważam, że warto przyjść i zobaczyć i też przeczytać po prostu te teksty, bo prace też mają charakter konceptualny, co oznacza, że nie wszystkie wprost swoją formą wyjaśniają, o czym są. Dlatego te teksty są niezwykle ważne i one rozszerzają tą perspektywę, ale też oddają bezpośredni głos autorkom, na czym nam bardzo zależało.
Tak przewrotnie powiem, że pokazują spektrum sprawy.
To prawda, tak, tak właśnie jest.
Ewelina Jurasz, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie.
Ciągle jeszcze w małych społecznościach jest tak, że pewnych trudnych tematów, czy takich, które są nam obce, z którymi trudno się zmierzyć, unikamy.
Galeria nie boi się wcale takich trudnych tematów.
Język sztuki jest najlepszym, żeby przekładać to na jakiś format bardziej może zrozumiały i bardziej przystępny. To po pierwsze. Po drugie, wystawa kobiet, dziewczyn w tej galerii to w zasadzie bardzo zgodne z linią programową działanie. Kiedy Agata Sztorc-Gromaszek, z którą znamy się jeszcze ze studiów w Lublinie, zaproponowała ten format u nas, jako że właśnie był on już tym formatem podróżującym po Polsce, to wspólnie z Radą Programową podjęłyśmy decyzję, że jest to dobry kierunek, kierunek dla nas ważny, kierunek też, który w tym wypadku i te wystawy wspiera także Orlen w ramach partnerstwa z galerią. A my na cały ten rok przygotowałyśmy program artystyczny, który dotyka no właśnie różnych neuroatypowych spraw, sytuacji. Próbujemy prezentować taką sztukę, która jest bardzo osobista, która jest bardzo wrażliwa i ta wystawa taką jest.
Dlaczego ta wystawa akurat jest tak ważna, żeby mówić o spektrum autyzmu?
My skupiamy się też na tym, żeby edukować wokół danego tematu, więc oczywiście to nie jest tak, że zostawiamy wystawę i nie zostawiamy dodatkowo przy niej żadnego tłumaczenia, osoby, oprowadzania. Ta wystawa jest tak zbudowana, że po pierwsze ma też program. Ten program z tekstami autorskimi jest do zabrania ze sobą. Można zczytać QR kod, dowiedzieć się też czegoś więcej o wystawie. Poza tym jest też prezentowana w 3 językach, poza językiem polskim jeszcze angielski i ukraiński, no i w polskim języku migowym. Więc właściwie to jest taka wystawa też ze wszystkich stron dostępna. A ja mam jeszcze taką refleksję ze względu na to, że moja córka jest w takiej integracyjnej szkole, w której też są dzieci w spektrum, różnym spektrum, w tym w spektrum autyzmu. To po długiej rozmowie z panią dyrektor doszłyśmy w sumie do takiego wniosku, że kiedyś tym, co trzeba było oswoić, był zespół Downa. I właściwie ta pani dyrektor z tego powodu założyła szkołę, mając syna, który tej szkoły potrzebował. A teraz trzeba oswajać autyzm, w tym w ogóle różne spektra. I to jest tak, że zmienia się świat, jakoś, nie wiem, tempo życia się zmienia. To, co, nad czym pracowaliśmy tyle lat, już stało się takie zupełnie normatywne i normalne. Natomiast autyzm ciągle tym jeszcze nie jest. I myślę, że każde takie działanie, które może wprowadzić w ten świat osób, które może patrzą trochę inaczej, jest ważne i cieszę się, że możemy w tym być.